Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Lourdes trwa Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny. Jego hasłem są słowa objawienia Matki Bożej między historią, wiarą i teologią. Kongresowe obrady przybliży nam ksiądz Teofil Siudy. Nadamy też audycję Ex Oriente Lux oraz refleksję w roku świętego Pawła. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na magazyn. Z licznym udziałem Polaków od czwartku w Lourdes trwa 22. Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i Maryjny. Został on zorganizowany z okazji 150-lecia objawień Matki Bożej przez Papieską Akademię Mariologiczną. Kongres wpisuje się zarazem w program przygotowań do wizyty Benedykta XVI w Lourdes. Mówi uczestnik spotkania ksiądz Teofil Siudy, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Sesje plenarne stwarzają temat właśnie objawień maryjnych w kontekście historii, w kontekście teologii. To są sesje dopołudniowe, wykłady specjalistów na ten temat, głównie z Francji i z Włoch, a po południu pracują sekcje językowe. Tych sekcji jest 13, wśród nich nasza polska sekcja, jedna z największych, bo mamy 20 referatów, które właśnie rozważają bardziej szczegółowo ten temat objawień. Ten kontekst polski to między innymi polskie Lourdes, czyli Wieczwałt, między innymi kontakty z Lourdes francuskim Polaków, choćby ojciec Maksymilian Kolbe a Lourdes, czy Jasna Góra a Lourdes. Pierwsze nasze spotkanie sekcyjne rozważało temat objawień bardziej od strony metodologicznej, czy mogą być na przykład objawienia miejscem teologicznym, to znaczy miejscem poznania dla teologów, teologii, a dzisiaj i jutro będziemy już bardziej w tych kontekstach historycznych, powiązań z Lourdes, objawień maryjnych w Polsce, choćby takie objawienia jak wspomniany już Wieczwałt, czy Leśna Podlaska, oczywiście Licheń.
Mariologia jest bardzo droga jakoś polskiej teologii. Czym ta mariologia polska wyróżnia się na tle teologii powszechnej w Kościele?
Miejsce geograficzne, w którym znajduje się Polska, jakoś naszą mariologię trochę specyfikuje. Mianowicie to łączenie elementów wschodu i zachodu, ono dochodzi do głosu w polskiej mariologii, choćby temat ikony wczoraj prezentowany. Ten temat dla teologów zachodnich, dla mariologii zachodniej oczywiście on istnieje, ale my go bardziej niejako czujemy i możemy tutaj wnieść swój wkład. Więc ten styk wschodu i zachodu w teologii, w tym także w mariologii, w pobożności maryjnej, w duchowości maryjnej, da się odczuć w naszych pracach i w ogóle w polskiej maryjności, w polskiej mariologii.
Jak liczna jest polska delegacja i czy zamyka się tylko w kręgu teologów, czy również są praktycy duszpasterstwa w sanktuarium?
Tak, nie zamyka się w kręgu teologów, bo zarówno referenci, ale także i uczestnicy to kustosze sanktuariów maryjnych i mamy właśnie kustosza sanktuarium z Wieczwałtu, on jest prelegentem, ale mamy także kustoszów sanktuariów ze Skarżyska Kamiennej, Matki Bożej Miłosierdzia, Matki Bożej Ostrobramskiej i Spasierbca koło Limanowej, Matki Bożej Pocieszenia. I także jeszcze innych praktyków, którzy na co dzień zajmują się nie od strony teoretycznej, ale praktycznej rozwijaniem kultu pobożności maryjnej. Trzeba może to dodać, to są dwa kongresy, kongres mariologiczny, ściśle naukowy i maryjny, połączone, a ten maryjny pobożnościowy, więc obecność tych, którzy promują, rozwijają kult maryjny, jest jak najbardziej wskazana, potrzebna.
Z księdzem Teofilem Siudym, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Trzech wielkich Aleksandryjczyków. Orygenes. Część druga. W ostatniej audycji poznaliśmy Orygenesa. Wiemy już, że ten genialny teolog i egzegeta urodził się w egipskiej Aleksandrii około roku 185. Że jeszcze jako młody chłopak został po swoim ojcu kierownikiem szkoły filozofii chrześcijańskiej, a potem także otrzymał misję nauczania podstawowych praw wiary katechumenów, którzy pragnęli przyjąć chrzest. Że jego wykłady od samego początku cieszyły się niezwykłym powodzeniem, tak iż w krótkim czasie nasz egzegeta był zmuszony podzielić kursantów na dwie grupy, wstępną naukę powierzając jednemu ze swoich uczniów i przyjaciół, samemu zaś oddając się nauczaniu bardziej zaawansowanych. Dziś spróbujmy pogłębić tę wiedzę. Już z opowieści o Klemensie wiemy, że jakoś zorganizowane nauczanie wiary chrześcijańskiej w Aleksandrii prowadzono na długo przed Orygenesem. Wydaje się jednak, że zarówno chrześcijańska szkoła prowadzona przez Pantainosa, jak i ta, którą kierował Klemens, miały raczej charakter prywatnych szkół filozoficznych. W starożytnym świecie grecko-rzymskim chrześcijanie od samego początku w ten sposób starali się głosić naukę, mianowicie jako doskonałą filozofię, która przewyższa wszelkie dotychczasowe, która pozwala osiągnąć mądrość przewyższającą wszelką wiedzę, która pozwala człowiekowi kosztować owoców życia pięknego, rozumnego, czystego i szczęśliwego. W istocie wprowadzenie w nauczanie prawd wiary, lektura Ewangelii i przygotowanie do udziału w misteriach Kościoła odbywało się w gronie osób już nawróconych i zdecydowanych na dążenie drogą zbawienia. Zdaje się, że pod tym względem szkoły aleksandryjskie w II wieku nie odbiegały zbytnio od rzymskich czy afrykańskich wzorców. Chyba dopiero wraz z Orygenesem zaczyna się epoka nauczania zorganizowanego i zarazem też jakoś podległego lokalnemu biskupowi. Z mowy pochwalnej ku czci Orygenesa, przypisywanej Grzegorzowi, zwanemu cudotwórcą, dowiadujemy się, jak wyglądało nauczanie w tym orygenesowym Ateneum. Co prawda, autor mowy pobierał nauki u Orygenesa już w okresie jego pobytu w Cezarei Palestyńskiej, mianowicie około roku 235. To jednak mamy prawo przypuszczać, że mniej więcej w ten sam sposób nasz mistrz prowadził swoją szkołę w Aleksandrii. Dowiadujemy się zatem, że w programie studiów na początkowym etapie znajdowały się przede wszystkim nauki filozoficzne, które przygotowywały adepta do poznania i rozumienia natury człowieka i świata. W trakcie nauki wyjaśniano podstawowe pojęcia i dyskutowano zagadnienia szczegółowe związane z najważniejszymi problemami filozoficznymi. Jednocześnie nauczanie wstępne kierowało umysł studenta ku poznaniu przyrody, nakazywało poznawać prawidła matematyki, geometrii i astronomii. Dopiero w drugiej kolejności tak przygotowani uczniowie Orygenesa mogli sięgnąć po Pismo Święte, mogli wraz z nim poznawać drogi zbawienia i uczyli się interpretacji tekstów świętych. Nareszcie zatem mogli rozprawiać o Bogu Stwórcy i źródle wszystkiego, o Synu, którego przedwieczny Ojciec nieustannie rodzi, a który jest Bożą myślą i Jego Słowem, o Duchu Świętym, który uświęca człowieka i napełnia swój Kościół. Bo Pan Bóg udziela swojej mądrości każdemu, kto tylko pragnie zbliżyć się do jej źródła, ale nie jest to droga łatwa, i zawsze nade wszystko wymaga pokory, aby nią kroczyć bezpiecznie i podążać do prawdziwego celu, jakim jest sam Bóg, trzeba się dobrze przygotować, bo droga do Boga według Orygenesa to w istocie droga nieustannego wzrastania w tej świętości, którą sam Bóg buduje w duszy człowieka za pomocą narzędzi takich jak modlitwa, asceza oraz nieustanne obcowanie ze Słowem Bożym. Grzegorz Cudotwórca wspomina, że Orygenes podczas wykładów i rozmów prywatnych wychwalał jak mógł filozofię i jej miłośników. Podobno tłumaczył, że tylko ten żyje w pełnym tego słowa znaczeniu, kto wiedzie życie godne istot rozumnych, a przede wszystkim stara się poznać samego siebie oraz uświadomić sobie, co dobrego winien czynić, a czego złego unikać. Wiemy, że sławetną maksymę poznaj samego siebie, gnothi se auton, tradycja przypisuje Sokratesowi, mędrcowi bardzo szanowanemu także przez chrześcijan. Filozofia okresu średniego platonizmu, która kształtowała umysł także bohatera naszej opowieści, niezwykłą wagę przywiązywała do harmonii między tym, co człowiek poznaje i jak żyje. Bowiem człowiek nie może być szczęśliwy, nauczali medioplatonicy, jeśli nie będzie dążył do poznania prawdy o sobie, o świecie i o Bogu, o tym, kim jest, jakie jest jego miejsce i jaka kondycja wobec Boga, zasady sprawczej wszystkiego, co istnieje. A gdy już pozna tę prawdę, powinien pozwolić duszy kierować się owym wewnętrznym głosem, który zaprasza, by czynić dobro, a odrzucić zło. Orygenes podobno gwałtownie piętnował wszelkie nieuctwo i nieuków, przedstawiając, jak wielu jest wśród ludzi ślepców umysłowych, którzy nie zdają sobie nawet sprawy z tego, czym są i postępują jak głupcy, nie tylko nie wiedząc, ale nawet nie starając się dowiedzieć, co naprawdę jest dobre, a co złe, którzy za jedyną wartość uważają bogactwo, sławę, stanowisko, zdrowie cielesne i o nie tylko się ubiegają, a stąd także tylko te zdolności i zawody cenią, którymi owe rzeczy zdobyć można, a więc zawód żołnierza, urzędnika, sędziego czy adwokata. Oto, podkreślał Orygenes, do czego i wy dojdziecie, jeśli zaniedbacie kształcenie umysłu, który przecież winien w nas panować nad wszystkim. Nie powinniśmy dziwić się, że w szkole Orygenesa tak wielką wagę przywiązywano właśnie do filozofii. To w istocie dopiero w naszych nowożytnych czasach oddzielono Boga od rozumu. Starożytni wiedzieli dobrze, że uwierzyć nie znaczy ślepo zaufać czemuś, czego się nie zna i nie rozumie. Dla Orygenesa Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a więc jako istotę rozumną i wolną. Być świętym to znaczy dać w swoim myśleniu i działaniu miejsce owemu przedwiecznemu Logosowi, Bożemu Słowu, przez które Bóg stwarza świat, nim porusza i ostatecznie ku sobie pociąga. Jeśli człowiek chce uczestniczyć w skutkach zbawienia, musi zmądrzeć, musi stać się logiczny. Filozofia jest zatem narzędziem, które przygotowuje duszę na spotkanie z Logosem, Synem Bożym, początkiem i kresem wszystkiego, co istnieje. Powiada święty Grzegorz w mowie ku czci Orygenesa. Nic dziwnego, że w takich warunkach musiała od razu niby jakaś iskra wpaść w serce moje i rozniecić w nim płomień miłości, nie tylko ku wspomnianemu świętemu Logosowi, który pięknością swoją pociąga wszystkich z nieodpartą mocą, ale także ku człowiekowi, będącemu tegoż Logosu przyjacielem i heroldem. Ta właśnie miłość skłoniła mnie ostatecznie do zrezygnowania ze wszystkich planowanych dotychczas studiów i zajęć, do porzucenia mego sławetnego prawa, ba, nawet do opuszczenia ojczyzny i krewnych, zarówno tych, wśród których naówczas żyłem, jak tych, z którymi się rozstałem, podejmując podróż. Jedno tylko było mi odtąd drogie i jedno tylko cenne – filozofia oraz w niej mój mistrz, człowiek prawdziwie z nieba zesłany.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Na zakończenie piątkowego magazynu zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnej refleksji w roku świętego Pawła. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Władza pochodzi od Boga. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak źle czynisz, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać, nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie, napisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Niewiele tekstów w Piśmie Świętym było tak często i tak różnie komentowanych, tak używanych i tak nadużywanych jak te wiersze. Chciano uczynić z chrześcijaństwa ruch rewolucyjny i tak przedstawiały go różne organizacje terrorystyczno-lewackie. Chrystus, a następnie apostołowie głosili tezy, które w ostateczności wywróciły świat rzymski, choćby przez zniesienie niewolnictwa, ale nigdy nie głosili tez rewolucyjnych, a pracując wśród ludzi prostych i przypominając o ich godności i godności pracy wykonywanej, nigdy nie wzywali na barykady. To więc twierdzi święty Paweł, który dobrze wiedział, że na świecie istnieje porządek nadany przez Boga i że władza od Boga pochodzi. Zwróćmy uwagę na fakt, że pierwsi chrześcijanie żyjący w epoce prześladowań zachęcali, by modlono się za władzę, za cesarzy, a więc za swoich prześladowców. Co więcej, Melitton Sardes żyjący w II wieku proponował władzy pewnego rodzaju pakt. Chrześcijanie będą się modlili za cesarza i władzę i w ten sposób ściągną na nich jego błogosławieństwo. Chrześcijanie bowiem czuli się odpowiedzialni za ten świat, niezależnie od tego, czy on ich prześladował, czy nie. A równocześnie ci sami ludzie, gdy władza żądała od nich zaparcia się wiary w imię praw emanowanych przez władców, odmawiali. Bo wprawdzie wszelka władza pochodzi od Boga, ale bardziej trzeba się Boga bać niż ludzi. Czy my potrafimy się modlić za tych, którzy nami rządzą, wybranych powszechną wolą ludu, niezależnie od tego, czy odpowiada nam ich opcja polityczna, czy nie? Czy zbyt wiele czasu nie marnujemy na bezpłodne krytykowanie, chociaż możemy przecież pomóc im w dobrym rządzeniu naszą modlitwą? Jeśli więc władza pochodzi od Boga, to mamy ją wspierać, jako Polacy działalnością obywatelską, natomiast jako chrześcijanie naszą ofiarą i modlitwą za rządzących.
Refleksją księdza Marka Starowiejskiego Władza pochodzi od Boga kończymy piątkowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.